Bardzo serdecznie jeszcze raz witam tych, którzy dojechali, szczególnie na konferencję. Mamy dzisiaj gościa szczególnego, drugą osobę diecezji, bo jak tam się mówi, że po arcybiskupie to drugim jest nie biskupi, ale sekretarz. Kiedyś umawialiśmy kilka miesięcy temu jeszcze ksiądz prałat Robert nie był sekretarzem, dzisiaj jest sekretarzem, więc taką ważną osobistością. Znalazł czas, żeby tutaj do nas dojechać. Ksiądz dr Robert Bajndur skończył Instytut Liturgiczny Świętego Anzelma w Rzymie. Jest liturgistą, ceremoniarzem. No i cieszę się, że... Ale też jest duszpasterzem, teraz już może mniej, ale cenionym duszpasterzem. Dla nas to ogromny zaszczyt, księże Robercie, że jesteś tutaj z nami, że możesz się spotkać ze wspólnotą, z połową, częścią wspólnoty Najzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej. Bardzo prosimy, byś przekazał pozdrowienia księdzu arcybiskupowi i wyrazy naszej tęsknoty i pragnienia spotkania z księdzem arcybiskupem również, żeby mógł poznać naszą wspólnotę i mam nadzieję, że może jakoś na jesieni uda się znaleźć taki termin, a chciałbym, żebyśmy też obeszli jubileusz Wielkiego Roku Świętego w Katedrze Warszawskiej, może jakoś we wrześniu, w październiku, byśmy znaleźli jakąś datę, żeby ksiądz arcybiskup się z nami spotkał w katedrze po prostu. A teraz oddaję głos księdzu prałatowi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Bardzo dziękuję tutaj księdzu Bartoszowi za to zaproszenie, ale przede wszystkim chciałbym podkreślić, że to jest to, że ja jestem też dzisiaj tutaj i robię to, co robię, to też dzięki właśnie księdzu Bartoszowi, mojemu starszemu koledze, który mnie wprowadzał i który studiował również w Rzymie w Instytucie Świętego Anzelma. I dziękuję też mu za wiele życzliwości i pomocy, które mi okazywał już w czasie studiów i zwłaszcza po tym powrocie tutaj po 7 latach powrotu do diecezji i też za taką bardzo dobrą współpracę. Bardzo dziękuję. My oczywiście mieliśmy okazję pewnie się spotkać już wiele razy, tylko oczywiście to było przy różnych celebracjach i tak naprawdę dzisiaj chciałbym zacząć od podziękowania za to taką waszą zawsze gotowość do służby i że jesteście taką grupą, na którą zawsze można liczyć. I nigdy nie było po prostu problemu, że kiedy prosimy o pomoc, to zawsze jest grupa chętna, a nawet i więcej, żeby przyjść i posłużyć. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. A dzisiaj cieszę się z tego powodu, że możemy się spotkać w innych okolicznościach. Nie tylko aby służyć, ale też aby razem po prostu słuchać tego, co Pan Bóg chce do nas mówić, na co chce nam zwrócić uwagę, co chce nam przypomnieć. Tę konferencję w tym dzisiejszym dniu skupienia ja bym chciał poświęcić, moi drodzy, tematowi wieczernika i tego, co w tym wieczerniku się dokonało. Wiemy, że poprzez Wielki Post przygotowujemy się do takiego dobrego, owocnego przeżycia świąt paschalnych i takim centrum świąt paschalnych jest Triduum. I wiemy, że pierwszą taką celebracją liturgiczną, która rozpoczyna te uroczystości, święta paschalne, to jest msza Wieczerzy Pańskiej. I muszę się przyznać, że dla mnie osobiście to jest taki wieczór najbardziej mnie poruszający. Nie ze względu na to, że jestem księdzem i w wieczerniku Pan Jezus ustanowił między innymi sakrament kapłaństwa, ale przede wszystkim przez samą treść tego po prostu, co tam się dokonuje i słowa między innymi, które też Jezus wypowiada w wieczerniku. I takimi słowami, które mnie najbardziej poruszają, to są słowa, które Jezus mówi: przyjaciółmi moimi jesteście. Że Jezus w ten sposób nazywa swoich uczniów nie sługami, ale przyjaciółmi. I te słowa są skierowane do każdego z nas. Wiemy, że wy, pełniąc posługę szafarza nadzwyczajnego Komunii Świętej, pełnicie pewną posługę. Jesteście sługami też Jezusa. Ale ważne, żeby nigdy nie zapomnieć o czym, że przede wszystkim jesteście przyjaciółmi Jezusa. I te słowa z Wieczernika są skierowane również do każdego z nas. Przyjaciółmi moimi jesteście. Każdy z was jest przyjacielem Jezusa i Jezus jest przyjacielem każdego z was. Ale oczywiście, kiedy patrzymy też może na nasze życie i mamy te różne doświadczenia naszego spotykania się z Jezusem, naszej modlitwy, bywa też może i tak, że zastanawiamy się, czy w ogóle jest możliwa przyjaźń nasza z Bogiem, czy możemy tę relację nazwać relacją przyjacielską. Częste pytanie, które może gdzieś pojawia się w naszym życiu, kiedy kierujemy je do innych, naszych bliskich, to jest pytanie, gdzie jesteś? Może kiedy dzwonimy do kogoś, na kogoś czekamy, kogoś się spodziewamy, pytamy, gdzie jesteś? I czasami to nie tylko po prostu po to, żeby wiedzieć o miejscu przebywania drugiej osoby, ale po prostu, żeby przywołać tę drugą osobę. Czasami w ten sposób nawet zapytać, czy wszystko jest dobrze, gdzie jesteś, co robisz. I to jest, moi drodzy, też pierwsze pytanie, które Pan Bóg kieruje do człowieka, kiedy przechadza się po rajskim ogrodzie, po jego grzechu i woła: Adamie, gdzie jesteś? I możemy powiedzieć tutaj, że poprzez to pytanie Pan Bóg szuka człowieka i szuka relacji z nim. Można powiedzieć, że Bóg szuka przyjaciół swoich, pierwszych rodziców, człowieka, którego stworzył, szuka go, bo jest jego przyjacielem. I moi drodzy, na czym może polegać tutaj przyjaźń nasza z Bogiem, na czym ona też się opiera? Święty Tomasz z Akwinu, kiedy mówił o relacji tej właśnie przyjacielskiej, to mówił, żeby istniała przyjaźń między dwoma osobami, muszą być spełnione pewne warunki. I Święty Tomasz z Akwinu wymienia tutaj między innymi regularność spotkań i życzliwość. Pierwsza rzecz, regularność spotkań, można by powiedzieć, żeby istniała przyjaźń, wydaje się czymś bardzo oczywistym, zrozumiałym, że może nie potrzeba tu wiele słów wyjaśnień. Bo żeby mieć, aby ta przyjaźń między osobami trwała, to musimy się spotykać. Kiedy przekładamy to może na takie nasze relacje międzyludzkie, to widzimy, że im częściej się z drugą osobą spotykam, tym ta nasza relacja jest coraz głębsza. Im rzadziej się spotykamy i rozmawiamy, to bywa, że odczuwamy, że rodzi się jakiś pewien dystans z czasem. Że druga osoba może staje się dla nas powoli kimś obcym. Kiedy bywa, że w tych naszych relacjach międzyludzkich ktoś bardzo długo wyjeżdża, może to utęsknienie jest, ale po wielu może latach spotkania czujemy coś takiego, że się gdzieś po prostu oddaliliśmy od siebie, że czuć jakiś może chłód w tych relacjach. Dlatego święty Tomasz z Akwinu bardzo mocno to podkreślał. Regularność spotkań, aby coś między nami się umacniało. Wiemy, że kiedy Pan Jezus mówi o krzewie winnym, to mówi o tym o trwaniu w nim. Właśnie, aby była przyjaźń, żeby mógł powiedzieć, że ja jestem przyjacielem Jezusa, że On jest moim prawdziwym przyjacielem, to ja muszę trwać przy Nim. Co to znaczy też trwać przy Jezusie? To znaczy wracać nieustannie do Wieczernika, do tego miejsca spotkania z Nim, kiedy nazywa mnie przyjacielem, kiedy On klęka przede mną, umywa mi stopy, kiedy mnie karmi swoim przenajświętszym ciałem. ta regularność spotkań z Jezusem w Eucharystii, kiedy przychodzimy do Niego i Nim się karmimy, jest dla nas takim szczególnym znakiem tej relacji przyjacielskiej. Chcesz być przyjacielem Jezusa, to musisz się z Nim regularnie spotykać, musisz się Nim nieustannie też karmić. Czasami nie potrzeba wielu rzeczy. Wystarczy nawet i sama obecność, cicha obecność. Na Eucharystii, na adoracji Najświętszego Sakramentu jestem, trwam w obecności mojego przyjaciela, w obecności Jezusa. Kolejną rzecz, którą wymienia święty Tomasz z Akwinu, to jest życzliwość. Co to znaczy życzliwość? To znaczy, że chcę dobra drugiej osoby, chcę jej szczęścia. I tutaj, moi drodzy, ważne jest, żebyśmy zawsze mieli tę świadomość, że Pan Bóg jest po stronie człowieka, po naszej stronie, chce naszego dobra, naszego szczęścia. Bóg jest nam życzliwy. I Bóg szuka człowieka, bo chce się z nim po prostu spotkać i obdarzyć go swoimi łaskami, swoim dobrem. Święty José María Escrivá, założyciel wspólnoty Opus Dei, wspomina też takie pewne wydarzenie, kiedy chciał się pewnego razu spotkać ze swoim przyjacielem, który był sędzią, którego spotkał w czasie swoich studiów. I oczywiście były różne sytuacje, kiedy musiał naprawdę mobilizować się, aby z nim spotkać. Kiedy się z nim spotyka na ulicy, on go pyta: czego ode mnie chcesz, José María? A założyciel wspólnoty Opus Dei odpowiedział: po prostu chcę się z tobą spotkać, nie potrzebuję niczego innego. Chcę tylko, żebyś był dobrym i sprawiedliwym człowiekiem. I później wielokrotnie w ich wspólnym życiu się spotykali, a zwłaszcza wtedy, kiedy jego przyjaciel doświadczał różnych trudności, ten przy nim po prostu był, aby go wysłuchać. Bo chciał dla niego szczęścia. Chciał po prostu jego dobra. I tutaj trzeba w naszej tej relacji z Jezusem, który mówi, że jesteście moimi przyjaciółmi, żeby zobaczyć, że Bóg chce mojego dobra. Jezus chce mojego dobra, mojego szczęścia. Ale bywa też tak w tym naszym życiu, że czasami trudno jest nam tego dostrzec. Dostrzec tego, że naprawdę Bóg chce mojego szczęścia i mojego dobra, a zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się różne trudności i jakieś problemy. Bywa tak, że szatan od samego początku próbował podważyć tę relację przyjaźni z Bogiem, że Pan Bóg jest po mojej stronie, że Bóg może być moim przyjacielem. I wprowadzał po prostu kłamstwo, mówiąc, że a gdyby Bóg był, gdyby Bóg chciał twojego szczęścia, twojego dobra, to by ci tego czy tamtego nie zabronił. Że Bóg nie jest twoim przyjacielem. I bywa tak, że często gdzieś może w naszym sercu rodzić się wątpliwość, czy naprawdę Bóg jest po mojej stronie i chce mojego szczęścia. Bywa, że pojawiają się takie gdybania w naszym życiu, a że gdybym był w innym miejscu, to by było inaczej. A gdybym się urodził w innej rodzinie, to byłoby inaczej. A gdybym może miał inną, lepszą pracę, inna rodzina, wszystko coś innego. A tu, gdzie jestem, może w jakiś sposób jest mi ciężko, czy może nie czuję się do końca szczęśliwy. Czy naprawdę Bóg jest moim przyjacielem i chce mojego szczęścia i dobra, że postawił mnie tutaj? To są takie często podszepty szatańskie, które próbują zburzyć tę właśnie naszą relację z Jezusem i podważyć to, że On jest moim przyjacielem i stoi po mojej stronie. I bywa tak, że kiedy się nad tym zastanawiamy i stawiamy sobie te pytania, to może być tak, że przechodzimy w sposób niezauważony wobec dobra, które daje nam Pan Bóg. Przyjaźń z Jezusem zaczyna się wtedy, gdy odkrywam, że On chce dla mnie dobra, że mam absolutnie wszystko, co konieczne do tego, żebym się zrealizował, żeby odkryć Jego miłość, żeby się rozwinąć. Szatan próbuje to wszystko zniszczyć. I bywa tak, że kiedy mu uwierzymy, tak często też było w historii zbawienia, że człowiek uwierzył w te potrzeby satańskie i stwarzał po prostu taką relację z Bogiem tylko na zasadzie pewnego posłuszeństwa. Jak ja jestem posłuszny we wszystkim, jestem takim niczym wręcz niewolnikiem Pana Boga, to tylko wtedy będzie mi w życiu dobrze, będę szczęśliwy. A Pan Bóg nie szuka niewolników, ale ludzi wolnych. On po prostu zaprasza do wolnej relacji. Relacja z Bogiem to jest relacja przyjaźni, a nie niewolnictwa. Dlatego w Wieczerniku Jezus mówi: jesteście moimi przyjaciółmi. Już nie nazywam was sługami, niewolnikami, ale przyjaciółmi. Ale zobaczmy, że w Piśmie Świętym jest wiele takich momentów, kiedy Pan Bóg przypominał człowiekowi o tej relacji przyjaźni. Że pomimo tego, co stało się w życiu, w tej naszej relacji, dalej człowiek jest moim przyjacielem. Kiedy czytamy Księgę Wyjścia, tam jest taki fragment, pojawia się, że Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. Taka była relacja Mojżesza z Panem Bogiem, przyjacielska. On rozmawiał z nim twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. W księdze Pieśń nad Pieśniami, która ukazuje nam taki sposób poetycki relacji między Bogiem a duszą człowieka, nazywa tę ostatnią, tę duszę, niczym przyjaciółką moją. Że człowiek jest przyjacielem. Moja dusza niczym przyjaciółka Pana Boga. On mnie szuka. Księga Mądrości wskazuje, że Bóg poprzez pokolenia, wstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół bożych i proroków. Przyjaciół bożych. I zwróćmy uwagę, że we wszystkich tych inicjatywach, w tych przypadkach inicjatywa zawsze wychodzi od samego Pana Boga. Bóg, który szuka swoich przyjaciół wśród nas. Każdy z nas jest Jego przyjacielem. Jest Bóg po naszej stronie. I tutaj też dochodzimy, moi drodzy, do apostołów. Jest piękny ten moment powołania uczniów, wybór 12 apostołów. I jaki jest powód, dlaczego Pan Jezus powołuje 12 apostołów? Święty Marek, ewangelista, napisał, że Jezus ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł posyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać zły duchy. Tu jest, można tak powiedzieć, jakby takie trzy motywy wyboru 12. Ale pierwszy motyw to jest, aby mu towarzyszyli. Towarzyszyć Jezusowi to znaczy po prostu być Jego przyjacielem w drodze. Iść z Nim przez życie. Jezus szuka przyjaciół wśród swoich uczniów, wśród apostołów. Jezus powołuje nas, abyśmy szli za Nim przez życie, abyśmy szli razem z Nim. To znaczy, że chce, żebyśmy Mu towarzyszyli w Jego drodze przez świat, żebyśmy my towarzyszyli Jezusowi wszędzie tam, dokąd będzie nas posyłał. W posłudze kapłańskiej, posłudze także szafarza nadzwyczajnego Komunii Świętej. Chcę, abyśmy szli razem z Nim w drodze. I to nie jest może, kiedy czasami myślimy, że to my idziemy, zanosimy Jezusa. To prawda. Ale to Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy my z Nim poszli do konkretnego miejsca, do konkretnej osoby. Towarzysz mi. Weź mnie w swoje ręce. I chodź ze mną do tej konkretnej osoby. Ale pierwsze jest tutaj, towarzysz mi w tej drodze. Bądź moim po prostu przyjacielem do konkretnej osoby, do której idziemy. Przyjaciel to jest towarzysz drogi. Brytyjski pisarz, filozof, autor opowieści z Narni mówił, że kiedy wyobrażamy sobie zakochanych, to wyobrażamy sobie ich patrzących sobie w oczy. Natomiast mówi, że przyjaciele stoją jeden obok drugiego, patrząc naprzód, razem, w kierunku, w tym samym kierunku, tak jakby chcieli coś razem osiągnąć, coś razem zrobić, wspólnie. Pięknie to ukazuje taka koptyjska ikona z VI wieku, którą można oglądać w muzeum w Paryżu, w Luwrze, zatytułowana Chrystus i Święty Menas, która też jest nazywana ikoną przyjaźni. I przedstawia ona Chrystusa i Menasa stojących obok siebie i Chrystus trzyma swoją prawą rękę na ramieniu Menasa i razem patrzą w jednym kierunku. Też to wygląda tak, jakby szli gdzieś razem. Ikona przyjaźni, aby mu towarzyszył. Idziemy po prostu razem przez życie, patrzymy w jednym kierunku, idziemy razem. Dążymy do tego samego celu. Jezus zaprasza mnie do tego, abym mu towarzyszył przez życie, abym był z nim. Przyjaciel nie tylko kocha swojego przyjaciela, ale kocha wraz z nim. Interesuje się tym, co robi, jego projektami, ideałami ważnymi dla drugiej osoby. Przyjaciel nie tylko kocha swego przyjaciela, ale kocha wraz z nim. I tutaj chciałbym do was skierować takie szczególne zaproszenie do tego, że kiedy towarzyszycie Jezusowi, niosąc Go na swoim sercu, w bursie, trzymając Go w rękach i udzielając Komunii Świętej drugiemu człowiekowi, udzielając Komunii Świętej chorym, do których idziecie z konkretną tutaj posługą, abyście kochali wraz z Nim, jako przyjaciele Jezusa. Kochać tych, do których idziemy. Kochać tych, do których idzie Jezus, a ja mu w tej drodze towarzyszę. Czasami oczywiście może być to trochę trudne, bo bywa, że człowiek też jest trudny. Ale myślę, że spotykacie się na pewno z wielką życzliwością i miłością ze strony tych, do których idziecie. Jezus zaprasza was do tego, abyście kochali wraz z Nim każdą osobę, do której idziecie. Każdą osobę, do której idzie Jezus, a wy mu towarzyszycie. Każdą osobę, której udzielacie Komunii Świętej. Bo ja jestem przyjacielem Jezusa. A przyjaciel nie tylko kocha swego przyjaciela, ale kocha wraz z nim. Przyjaźń to często też dzielenie się zadaniami z drugą osobą. Bo nie chodzi o to, aby w życiu zrobił sam wszystko. Moi drodzy, Jezus mógłby zrobić sam wszystko w swoim życiu, bo jest Bogiem. Ale mimo wszystko zaprasza do tego działania też innych, drugiego człowieka, aby dzielić z nim swoje zadania. Jezus jest z apostołami, idzie. I dzieli się z nimi swoimi zadaniami. Potraktujcie waszą też posługę szafarzy tego, że Jezus też się z wami czymś dzieli. Nie tylko księża muszą wszystko zrobić, bo nie są w stanie też w każde miejsce pójść, ale dzieli się też z wami. Jesteś moim przyjacielem i chcę się z tobą też pewną posługą podzielić. Abyś też coś zrobił. Towarzyszysz Jezusowi, zanosząc Jezusa drugiej osobie. Ale kiedy też idziemy do chorych z konkretną posługą, to też dzielimy się swoją obecnością, poświęcamy komuś czas, czy nawet wypowiedzenie jednego dobrego słowa drugiej osobie. Jezus dzieli się tym zadaniem z Tobą. I zanieś tę przyjaźń drugiemu człowiekowi. Kiedyś ksiądz Paweł Kielicz wspominał takie wydarzenie, jak to pewien ojciec ze swoim kilkuletnim synem razem myli samochód. No i ten jego kilkuletni tutaj syn chciał mu pomóc i w wiaderku przynosił swojemu tacie wodę. Donosił mu, kiedy ten mył samochód. Ale zanim to wiaderko z wodą doniósł, to po drodze więcej niż połowę wręcz wychlapał, bo to było ciężkie. Ale mimo wszystko tata korzystał z tej posługi syna. Kiedy wspólnie umyli już ten samochód, kilkuletni syn mówi do swojego taty: kto by ci pomagał, tato, gdyby mnie tu nie było? Może czasami po ludzku nam się wydawać, że ta posługa nie jest czymś nadzwyczajnym, czymś wielkim, że może czasami po prostu bardziej przeszkadzamy niż pomagamy. To nie o to chodzi. Jezus chce tej naszej posługi i tego, co robimy. Chce, żebyśmy Mu pomagali, nawet jeśli czasami to jest jeden mały, drobny gest, ale On nas do tego zaprasza. Tak naprawdę w oczach Bożych to, co robimy, ale i w oczach drugiego człowieka jest czymś wielkim i czymś znaczącym. Nawet jeśli nam się może wydawać, że to przecież nic wielkiego. Kolejna rzecz, moi drodzy, to to, że Jezus miał naprawdę przyjaciół wśród ludzi. I to nam pokazują Ewangelie. Że Jezus miał głębokie więzi, przyjaźń z drugim człowiekiem. Doświadczał ich miłości przyjacielskiej. Bardzo poruszający jest ten moment, kiedy Jezus przychodzi do Betanii, do domu Łazarza, Marii i Marty. I tam się czuje w domu swoich przyjaciół. Przyjaciel to ten, który wzrusza ból tych niewiast i nie może powstrzymać łez. Jezus, który zapłakał nad śmiercią Łazarza, swojego przyjaciela. To jest też taki moment, sobie myślę, że kiedy może i ja doświadczam czegoś trudnego w swoim życiu, może po ludzku chce mi się płakać, to Jezus jest tym, który zatrzymuje się przy mnie, pociesza mnie i zapłacze też razem ze mną, kiedy widzi, że jest mi ciężko, bo wzrusza się, bo porusza go też moje, może i trudne doświadczenie, ale mnie nie pozostawia, ale jest ze mną. Przyjaciółmi Jezusa są właśnie Jego apostołowie. Może niedoskonałymi, ale są przyjaciółmi. I tak wielu spotkało w Jezusie prawdziwego przyjaciela. On także cieszył się tym, czym Go obdarowali. Czuł się na przykład wzmocniony i pokrzepiony słowami Piotra, który nigdy nie miał kłopotu też z takim wypowiedzeniem na głos wszystkich swoich myśli, tego, co miał w sercu. I gdy ten zobaczył, jak bogaty młodzieniec zamyka swoją duszę na miłość Jezusa i nie chce zostawić wszystkiego, co ma, aby za Nim pójść, to Piotr mówi: wiesz, że my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Czasami może nam się takie wydawać to interesujące, żeby tak powiedzieć sobie: wiesz, Panie, ja zostawiłem wszystko, poszedłem za Tobą, żebyś o tym nie zapomniał, tak, że może coś zyskam, ale żeby umieć w tym jednym zdaniu też odczytać to, że zostawiłem wszystko i poszedłem za Tobą, bo jesteś moim przyjacielem. I ja idę i chcę iść za Tobą. Nie dlatego, że chcę coś zyskać, żebyś o tym pamiętał. Ale tak wiele dla mnie znaczysz. Tak wielkim jesteś moim przyjacielem, że zostawiam wszystko i idę za Tobą. Miłość Piotra do Jezusa była wielka. Miłość i przyjaźń Piotra do Jezusa była wielka, choć niedoskonała. On zawsze chciał bronić Jezusa, ale miał też swoje słabości. Wiemy, że w chwili próby zaparł się, ale wcześniej mówił, że jest w stanie nawet i za Niego umrzeć. Konkretna deklaracja. Później po tym, co się stało, gorzko zapłakał, bo uświadomił sobie, że zostawił swojego przyjaciela, że go zdradził. Można powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy początkowo Piotr też nie umie sobie aby tego po prostu wybaczyć. Dopiero wtedy, kiedy Jezus pyta go, czy miłujesz mnie, Piotr odpowiada, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Bo następuje ten taki moment uzdrowienia. Bo przyjaciel jest tym, który przebacza właśnie uchybienia swojego przyjaciela. Jezus też mógł się oprzeć nie tyle na sile Piotra, jak i też na takiej odważnej czułości świętego Jana Ewangelisty. Ile rozmów z nim przeprowadził. W czasie ostatniej wieczerzy, właśnie w Wieczerniku, jesteśmy świadkami, jak święty Jan nie wstydzi się przyjąć takiego pełnego uczucia, gestu uczucia miłości od Jezusa, kiedy może położyć swoją głowę na piersi Jezusa, na piersi swojego przyjaciela. I chociaż podczas agonii Jezusa w Ogrodzie Oliwnym może Jan nie potrafił czuwać do samego końca, także i uciekł, gdy pojmali Jezusa, umiał tego żałować i wrócił. I Jan doświadczył tego, jak bardzo wzrasta przyjaźń wraz z przebaczeniem. Jezus doświadcza przyjaźni człowieka w chwili swojej męki na krzyżu. Bo ten jego przyjaciel później wraca. Odnalazł Maryję i stanął z nią przy krzyżu. Patrzył na swojego przyjaciela, jak umiera na krzyżu. I to myślę, że na pewno było wielkim pocieszeniem dla Jezusa, kiedy z wysokości krzyża zobaczył, że tam na dole stoi, patrzy na Niego i towarzyszy Mu do samego końca Jego przyjaciel, święty Jan. Nie został opuszczony przez swoich przyjaciół, przez świętego Jana. Był z nim do samego końca. To jest tak, jakby żadne słowa nie zostały wypowiedziane. I Jan, który patrzy na swojego przyjaciela, Jezusa, umierającego na krzyżu, i tym swoim spojrzeniem mówi do Niego: jestem tutaj, przy Tobie, obecny, do samego końca. Można powiedzieć, że w Kalwarii, podczas największego dowodu miłości Boga do ludzi, Jezus otrzymuje także tutaj miłość ludzką. Być może w Jego duszy dźwięczały cały czas słowa, które wypowiedział kilka godzin wcześniej: nazwałem Was przyjaciółmi. To pewnie słyszał święty Jan. Nazwałem Cię przyjacielem, więc nie zostawiam, ale jestem i trwam. To jest taka cicha obecność przyjaciela. Cicha obecność Jezusa wtedy, kiedy też i my doświadczamy krzyża. Bo tej miłości przyjacielskiej my też doświadczamy ze strony Jezusa. On ją nam odwzajemnia. On jest obecny. Może są takie momenty, chwili próby cierpienia, kiedy może w jakiś sposób nie słyszymy nic, może nie doświadczamy tej wielkiej miłości, to ważne, żeby sobie uświadomić i o tym nigdy nie zapomnieć, że On jest tu obecny, mój przyjaciel Jezus. Cicha obecność, taka, która może nie wypowiada żadnych słów, ale po prostu jest przy mnie, dotknie mnie za rękę, popatrzy na mnie i ja zrozumiem Jego przesłanie. Jestem tu przy Tobie. Kiedy przygotowywałem te rozważania, tak sobie pomyślałem o tym, co też wy robicie jako szafarze nadzwyczajnej Komunii Świętej. Kiedy zanosicie Komunię Świętą Pana Jezusa drugiej osobie, tej osobie starszej, która już może nie może wyjść ze swojego domu, by przyjść do kościoła, która doświadcza krzyża i cierpienia, to znaczy przynieść Jezusa, bo Jezus chce iść do swoich przyjaciół, tych, którzy już teraz do Niego przyjść nie mogą. To Jezus do nich przychodzi, też właśnie przez waszą posługę, to co robicie. I doskonale wiemy, że w tych momentach, kiedy zanosimy Komunię Świętą chorym, niepotrzebne są może jakieś wielkie słowa, wystarczy po prostu sama obecność, przyjęcie Komunii Świętej. Ta świadomość tego, że mój przyjaciel, Jezus Chrystus, przychodzi do mnie i nie zostawia mnie. Bo człowiek nie zostawił go w jego męce, ale w tej jednej może osobie Maryi, Jana, niewiast, człowiek jako przyjaciel był obecny, tak teraz Jezus, nasz przyjaciel, odwzajemnia nam swoją miłość i jest z nami. Kolejna rzecz, że Jezus nie zostawia nas nigdy tutaj do samego końca, ale też na nas po prostu czeka. Jezus, który mówi do człowieka: wiedzcie, że jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wierni przyjaciele, którzy trwają przy nas w trudnych chwilach, są odbiciem miłości Pana, Jego pocieszeniem, Jego troskliwej obecności. Dzięki przyjaciołom uczymy się otwierać, rozumieć, dbać o innych, porzucać naszą wygodę i odosobnienie, dzielić życie z innymi. Dlatego, jak mówi Księga Mądrość Syracydesa, za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty. Przyjaciółmi jesteśmy Jezusa i tę przyjaźń zanosimy też innym. To jest pierwsza taka myśl, jeśli chodzi o to doświadczenie wieczernika, też tej mszy wieczerzy pańskiej. Ustanowienie Eucharystii, ustanowienie sakramentu kapłaństwa, ale też przede wszystkim te słowa, które w wieczerniku Jezus kieruje do każdego z nas. Przyjaciółmi moimi jesteście. Chciałbym, aby te słowa niczym refren brzmiały po prostu w naszych uszach. Ale ten wieczernik jest też takim szczególnym momentem doświadczenia wspólnoty jako Kościoła. W historii Kościoła Wielki Czwartek był pojmowany nie tylko, tak jak powiedziałem, jako dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, ale też był takim dniem wspólnoty. Przede wszystkim podkreślano to w zakonach u dominikanów, też w różnych innych zakonach, zgromadzeniach, Wielki Czwartek jako dzień odnowy wspólnoty. I bracia w różnych zakonach, w klasztorach spotykali się, aby być razem, aby być z Chrystusem. I wieczernik jest takim obrazem wspólnoty, to znaczy trwania w jedności z Chrystusem. A trwać w jedności z Chrystusem, to znaczy trwać po prostu w Kościele. Dlaczego my mówimy, że trwać w Kościele, to trwać w jedności z Chrystusem? W Dziejach Apostolskich, kiedy jest ten moment, opis nawrócenia Szawła, świętego Pawła, i wiemy, że Szawł prześladował Kościół, to jest też taki szczególny moment, kiedy mnie bardzo porusza, jak czytam ten fragment, kiedy Jezus mówi do Szawła: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? kto Ty jesteś. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I moi drodzy, trzeba po prostu patrzeć na Kościół jako po prostu na samego Chrystusa. Że Kościół to jest właśnie On, to jest Jego mistyczne ciało. I wiemy, że ten Kościół, tak jak mówimy, może nie idealnie, bo przecież apostołowie też nie byli idealni. To są różne osoby. Jan zapatrzony i zasłuchany w Jezusa. Piotr, który zapiera się, że nie zdradzi, a zdradza. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, którzy proszą Jezusa, by w Jego chwale zasiedli po Jego prawej i lewej stronie. Judasz, który zdradza, sprzedając Jezusa. Pozostali uczniowie, którzy uciekają. No, Kościół jako wspólnota może nie idealna, ale w tej wspólnocie mimo wszystko po prostu jest Jezus i Kościół to jest właśnie Jezus. I to, co jest też ważne, kiedy patrzymy na wieczernik, aby po prostu umieć dostrzec i zawsze potem pamiętać, że w centrum, w środku jest Jezus i na Niego mamy patrzeć, pomimo może różnych... Jest lepiej. Dobrze. Dlaczego jest ważne, żeby tutaj po prostu patrzeć na Jezusa jako w centrum tego Kościoła? Bo kiedy my tracimy z Niego wzrok, to zaczyna się robić taki chaos, bałagan. W refektarzu klasztoru dominikanów przy Bazylice Santa Maria delle Grazie w Mediolanie, tam jest znany nam wszystkim, myślę, fresk Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci. I fresk przedstawia scenę, kiedy Jezus wypowiada słowa: jeden z was mnie zdradzi. I w jednym z takich komentarzy tutaj opisujących ten fresk przeczytałem taką ciekawą rzecz, że kiedy zakryjemy postać Jezusa, wówczas pojawia się nieporządek. Każdy zwraca się do kogoś. Postaci są obrócone z strony i wtedy panuje chaos. Kiedy Jezus wraca, wtedy nagle wszystko ponownie zaczyna się układać i porządkować. I często tak jest, że kiedy my w Kościele tracimy, jakby odwracamy wzrok od Jezusa, w naszych gdzieś wspólnotach, bywa tak, że popełniamy wiele błędów i pojawia się pewien chaos w życiu. I dlatego to jest ważne, żeby w tej naszej wspólnocie, w tym Kościele, w tym wieczerniku nigdy nie tracić, nie odwracać wzroku od Jezusa, żeby On zawsze stał w centrum. A zwłaszcza, kiedy zaczyna się po prostu dziać coś niewłaściwego, wracać naszym wzrokiem do Jezusa, do tego, co On do nas mówił. I podczas... podczas soboru w Efezie i w Nicei, w centrum zgromadzenia biskupów znajdował się tron, na którym uroczyście kładziono księgę Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że ta Ewangelia była znakiem obecności Chrystusa w danej wspólnocie, w zgromadzeniu. I chodziło o to, żeby na Niego patrzeć, nie odwracać wzroku od Niego. Bo kiedy Chrystus jest w centrum i my się skupiamy na Nim, to w życiu wszystko się porządkuje i właściwie układa. Ale kiedy po prostu odwracamy nasz wzrok od Niego, to pojawia się chaos, pojawia się w jakiś sposób bałagan. I tak jak na tej właśnie w tym fresku Ostatnia Wieczerza. Kiedy zakryjemy Jezusa, każdy jakby patrzy w swoją stronę, z kimś innym rozmawia. Kiedy odkrywamy Jezusa, nagle się okazuje, że się zaczyna coś porządkować i te oczy w jakiś sposób kierują się znów na Jezusie. Pojawia się znów jakiś porządek i ład. Więc to jest po prostu ważne. Tego też uczy nas Jezus w Wieczerniku. To ja jestem w centrum. Wypatrzcie po prostu na mnie. Ja jestem waszym przyjacielem, a razem po prostu idźmy przez życie. I powiem szczerze, że też pomimo może mojego takiego różnego też doświadczenia Kościoła, wcześniej jako no, prawda, młody chłopak, ministrem, lektor w parafii, później też jako kleryk, ksiądz i też doświadczenie tego Kościoła powszechnego w czasie studiów w Rzymie, pomimo może czasami trudnych gdzieś tam relacji w tej wspólnocie, to muszę powiedzieć, że kocham Kościół i zawdzięczam wiele Kościołowi. I w tym Kościele, w tej wspólnocie odnajduję zawsze Jezusa. I Kościół, który po prostu uczy mnie miłości. Wiemy, że czasami bywa tak, że ten Kościół, ta wspólnota nasza jest krytykowana poprzez może różne wydarzenia, ale też i może czasami świat się nie zgadza z tym, co Kościół naucza, ale ja jestem bardzo wdzięczny. Bo przede wszystkim Kościół, który uczy mnie miłości, szacunku do każdego człowieka. Miłości do drugiego człowieka, do ludzi chorych, pokrzywdzonych, których nie stawia na marginesie, ale stawia ich w centrum. Który po prostu uczy ich służby, który nauczy nasze służby. Tego, co uczy Jezus w Wieczerniku, pochylając się przed drugim człowiekiem, umywając mu stopy, nie bojąc się tego, nie bojąc się brudu, upadku, tego, co może w jakiś sposób jest niedoskonałe. Kościół, który uczy w jakiś sposób też wdzięczności. Pamiętam, kiedy jako kleryk posługiwaliśmy w czasie wakacji w Niegowie u sióstr benedyktynek samarytanek. I one prowadzą taki dom dziecka, można powiedzieć, dla osób, dla dzieci chorych, upośledzonych, niepełnosprawnych. I tam był przez 2 tygodnie, takim moim głównym zadaniem było opiekować się Tomkiem, który był sparaliżowany, miał sparaliżowane ręce, nogi, tak poruszał się trochę czasami gdzieś na kolanach. Urodził się jako zdrowy chłopak. Jego mama była dentystką i kiedy był chory, ona chciała mu zrobić zaszczyk. I po prostu przedawkowała, co spowodowało jakiś paraliż u niego. Nie mógł też mówić, przełykać. I mama nie mogła patrzeć na to, co zrobiła swojemu synowi i oddała go do tego domu dziecka. I ja go karmiłem. Wiedziałem, że on rozumie, że słyszy wszystko, bo już po prostu zanim to się stało, to był większym już chłopcem. Więc wszystko rozumiał, reagował, śmiał się na żarty. I czasami po prostu różne rzeczy opowiadałem, spacerowaliśmy, woziłem go na wózku. I bardzo mnie poruszył jeden moment, kiedy jeden raz po karmieniu on swoimi takimi sparaliżowanymi rękami wziął moją rękę i ją pocałował. Ja się wzruszyłem tym. Bo to jest taki moment, że ktoś mi pokazał, co to jest wdzięczność. Że ja może robię nic wielkiego. Prosta, zwykła rzecz. Kogoś nakarmię. A on mnie pocałował w rękę. I mnie to wzruszyło. I dla mnie to jest właśnie Kościół, który uczy mnie tego. Ta konkretna wspólnota. I podobny moment miałem, kiedy jako młody ksiądz, miał prezbiter, w pierwsze piątki miesiąca właśnie chodziłem z Komunią Świętą do chorych i pewna Pani pocałowała mnie w rękę po tym, jak udzieliłem jej Komunię Świętą, kiedy później się z nią żegnałem. Ja jako młody ksiądz wyszarpnąłem tą rękę, bo nie chciałem, żeby mnie ktoś po rękach całował, nie tutaj księdza, że nie. Bo kiedyś się całowało księdza w rękę przez szacunek, a ja tą rękę wtedy wyszarpnąłem. Ona się wzruszyła wtedy i mama jej, córka jej upomniała mnie, proszę księdza. Mama chciała wyrazić wdzięczność za to, co ksiądz zrobił, że ksiądz przychodzi do niej, udziela komunii świętej, że co miesiąc ksiądz po prostu u niej jest. To jest Kościół, który po prostu tego nas wszystkiego uczy. Właśnie takiej też wdzięczności, miłości, szacunku do drugiego człowieka. Kiedy byłem u spowiedzi i po wyznaniu swoich grzechów, podzieleniu się tym też co dobre ze spowiednikiem, to był ksiądz, który mnie nie znał. On mnie zapytał, proszę księdza, czy księdza rodzice jeszcze żyją? Ja powiedziałem tak. I on mówi, to jak ksiądz pojedzie do domu, do rodziców, to niech ksiądz pocałuje mamę w swoją rękę, przytuli ją mocno, przytuli tatę i niech ksiądz podziękuje swoim rodzicom za to, że księdza dobrze wychowali. Na spowiedzi się wzruszyłem. Bo to jest coś, co po prostu Kościół przypomina, ta konkretna wspólnota. Tej wdzięczności do drugiego człowieka, tej miłości, pochylenia się nad innymi. To jest po prostu Kościół. Ale oczywiście też, żeby odkryć to piękno tej wspólnoty Kościoła, to właśnie po prostu trzeba tam trwać, w tej wspólnocie. Dlatego też to, co chciałbym was prosić, bo jesteście blisko Kościoła, w waszych wspólnotach też parafialnych i czasami może być różnie w tych naszych relacjach międzyludzkich, to chciałbym was prosić o to, żebyście zawsze mieli tę świadomość, że ta wspólnota, ten Kościół może nie jest idealny, ale nigdy nie traćcie waszych oczu, nie odwracajcie waszych oczu, waszego wzroku od Jezusa, ale na Nim się koncentrujcie. Na Niego patrzcie, pomimo tego, że może czasami być różnie. Jeśli nie będziemy odwracać wzroku od Jezusa i będziemy Go stawiać zawsze w centrum, to nie zgorszymy się słabością drugiego, nie zostawimy tej wspólnoty, ale zawsze będziemy po prostu trwać przy Nim i iść razem z Jezusem przez życie. Będziemy doświadczać tego, że On jest naszym przyjacielem. Będziemy doświadczać tego, tych słów, po prostu przyjaciółmi moimi jesteście. Bądźcie przyjaciółmi Jezusa. Odkrywajcie po prostu to każdego dnia i też odpowiadajcie na to Jego wezwanie, które On nieustannie do was kieruje, abyście Mu towarzyszyli. Idźcie razem z Nim. Pamiętajcie o tym, że to Jezus was pierwszy zaprasza. To On zawsze pierwszy wychodzi z inicjatywą do was. A to, że my jesteśmy tu i teraz w danym miejscu, to, że wypełnimy daną posługę w Kościele, we wspólnocie, to tylko dlatego, że odpowiedzieliśmy na wezwanie Jezusa. I każdy mój gest, każde moje wyjście jest odpowiedzią na Jego po prostu zaproszenie, też na Jego prośbę. A przyjaciel nigdy nie odmawia, ale zawsze po prostu idzie. Bądźcie przyjaciółmi Jezusa. Tutaj po prostu bym już postawił kropkę, bo jeszcze jest kilka rzeczy, które bym mógł powiedzieć, ale myślę, że będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby się spotkać. Korzystając jeszcze raz, wyrażę moją wdzięczność do was, bo jak się na was patrzy, to jesteście taką naprawdę piękną po prostu grupą, rzeszą mężczyzn, gotowych iść za Jezusem, Mu towarzyszyć i też po prostu Jezusowi pomagać. Wiem, że w czasie tych naszych różnych takich posług, celebracji, ja może nie mam takiej może też okazji do tego, aby z każdym się gdzieś przywitać, bo to jest takie czasami gdzieś zabieganie w różnym miejscu. Ale zawsze miejcie tę świadomość, że jestem wam wdzięczny, bardzo wdzięczny i z wielką życzliwością na was spoglądam. Nie tylko ja, ale także i ksiądz arcybiskup, bo po tej nawet i posłudze, która była 13 marca w świątyni Opatrzności Bożej. Ksiądz arcybiskup później mi powiedział po mszy, no widziałem, że szafarze wychodzą z Komunią Świętą, że też byli. Dlatego też w imieniu księdza arcybiskupa bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. I na pewno wiem, że nie było tej okazji, żeby się spotkać po świętach przy okazji tego spotkania opłatkowego, bo to był taki moment po prostu księdz arcybiskup, od razu wszystko było nowe, dużo osób, ale na pewno mogę Wam obiecać, że takie spotkanie po prostu będzie. I prosił mnie ksiądz arcybiskup, żeby Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, że o Was też pamięta i też na to spotkanie z Wami czeka, bo jesteście też Jego współpracownikami, bo to On też Was posyła do różnych posług w Kościele. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Powiem tylko tyle, że przepraszam, że też zostałem z Wami tylko tę jedną godzinę. Nie mogę Wam w jakiś sposób towarzyszyć w całym tym dniu, ale to dlatego, że muszę wracać do księdza arcybiskupa dzisiaj z kolejnymi posługami. Przez ten moment do południa zastąpił mnie brat Tomasz, a ja teraz wracam dalej.
Dobrze. Zaczniemy może takich spraw bieżących. Właśnie znalazłem maila tutaj od jednego z braci. Zaczniemy od pytań i później wróci Tomasz do dalsze sprawy. Może są też jakieś pytania bieżące, jeśli chodzi o formację. Taki przypadek. Przyszedłem z Panem Jezusem do chorej w wieku około 80 lat. Wchodząc widzę, że ta pani właśnie skończyła spożywać śniadanie. I co powinienem w takim przypadku zrobić? Zwrócić uwagę, że należy zachować post eucharystyczny i umówić się na inny czas udzielania Komunii Świętej wyjść. To jest wersja A i wersja B. Udzielić Komunii Świętej mimo wszystko. I dalsze dopowiedzenie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja wybrałem na to drugie rozwiązanie, ale ta sytuacja nie daje mi spokoju. Będę wdzięczny za odpowiedź. Myślę, że inni szafarze również mogliby być zainteresowani odpowiedzią. No rzeczywiście, to jest taki typowy przypadek, też jako kapłan, kiedy odwiedzałem bardziej, teraz może mniej chorych. Zdarza się, że wiadomo, że starszy człowiek ani nie patrzy na zegarek, ani tam nie często nie sprawdza takich rzeczy. I rzeczywiście, no ja myślę, że Pan Bóg sobie tutaj z tym postem eucharystycznym poradzi. Post eucharystyczny po pierwsze jest dla ludzi świadomych tego, co on oznacza. Najczęściej osoby starsze może nie do końca też są nieświadome. Tak, w moich obserwacji to mówię, nie z jakichś tam książek, ale że często mamy już do czynienia z osobami z jakimiś tam zmianami miażdżycowymi i jakąś demencją. I to jak gdyby tak trzeba rzeczywiście załatwić, że nie zwracać uwagi na to. Może odczekać, żeby no akurat pani kanapki nie przeżywała w tym momencie, kiedy ma przyjąć Komunię Świętą. Może jakiś tam nie chodzi już o czas, ale chodzi o samo przygotowanie, o to, by poprosić, by podała osoba opiekująca się na przykład szklankę wody. No i wtedy zacząć jakąś modlitwę, żeby przestawić trochę na te tory takie bardziej modlitewne. No to są takie trudne sprawy. Tak często mi się wydaje, że już nawet osoby z demencją, dobrze, że udzielamy im Komunii Świętą i dobrze, że udzielamy im sakramentów, też jako kapłani, bo sakrament działa, mimo wszystko jest przecież mocą samego Pana Boga. Często też ta Komunia Święta jest, czy sakramenty, tak widzę, bardziej uspokojeniem dla ich bliskich. Też jakoś działają tak uspokajająco, terapeutycznie i w jakiś sposób też kojąco. Sam miałem taki przypadek w zeszłym tygodniu. Moja znajoma nie mogła się dodzwonić do kapelana szpitala, jednego ze szpitali warszawskich, co jest normalne. Bardzo trudno się dozwonić do kapelanów i prosić ich o posługę. Niechętnie przychodzą do chorych kiedy na zawołanie, raczej wtedy, kiedy mają dyżury. Sam miałem taki przypadek z moim dziadkiem, kiedy byłem jeszcze klerykiem. Nie mogłem udzielić żadnego sakramentu i też kapelan odwlekał. W końcu dziadek zmarł, bo kapelanowi się nie chciało przyjść. Więc znam ten ból bliskich osób, które są w tym momencie bezradne. Więc często też dla tych ludzi, opiekunów, dzieci często, czy współmałżonków, jest ważny ten sakrament, żeby go po prostu udzielić i zachować się w ten sposób, jak gdyby z największą jakąś delikatnością. Sam kiedyś już też miałem taki przypadek, popełniłem błąd, udzieliłem Komunii Świętej starszej osobie, która no, miała już kompletną demencję. No, tam już był taki Alzheimer mocno posunięty i ta pani mieszkała z opiekunką. Na szczęście ta pani opiekunka była osobą wierzącą głęboką, modliła się z tą panią. No i była taka sytuacja, że pani po prostu nie połknęła Komunii Świętej. W żaden sposób nie udawało się opiekunce tego sprawić, żeby ta pani przyjęła Komunię Świętą. Zawsze wypluwała. No i później właśnie telefon, co ja mam zrobić. Pani opiekunka, mam tutaj komunikant nieprzyjęty, taki tylko strawiony z buzi, brzydko mówiąc. I to był tak naprawdę mój błąd, bo w takim przypadku, kiedy już mamy osobę takiej demencji, której to wtedy już raczej można by poprosić kapłana o udzielenie sakramentu namaszczenia chorych, udzielenia sakramentu pokuty, rozgrzeszenia, ale już w takich przypadkach raczej nie udzielajmy Komunii Świętej. Ja udzieliłem, później był ten błąd taki, no bo co zrobić z tym komunikantem? Nie da się go spożyć, nie da się nic. Wiem, że ta pani po prostu odstawiła w szklance gdzieś w takim miejscu niedostępnym tę hostię i ona się rozpuszczała dosyć długo. Też później dzwoniła do mnie, co dalej ma robić. Więc to są takie sprawy bardzo delikatne. I zobaczcie, że w takich sytuacjach wizyty u chorych też jest panów ogromna odpowiedzialność. Czasem taka dramatyczna, może być trudna w podjęciu takiej decyzji, czy danej osobie przyjąć Komunię Świętą. Oczywiście ta odpowiedzialność spada na duszpasterzy, na proboszcza i warto nawet zadzwonić w takim momencie, niech on podejmie decyzję, czy Komunię Świętą udzielić, czy nie. Ale moje doświadczenie też jako szafarza zwyczajnego jest takie, że czasem trzeba no, nawet zrezygnować z przyjęcia udzielenia Komunii Świętej takiej osobie z demencją, która no, nie będzie w stanie przyjąć. Nie mówiąc już, że świadomie, ale nawet i nieświadomie nie jest w stanie spożyć Komunii Świętej, to wtedy, jeżeli mamy taką pewność, to można śmiało Komunii Świętej w tym momencie nie udzielać. Więc dziękuję za to pytanie. To jest pytanie, posłucham.
Tylko, że ta osoba nie wypływała, ale miałem problem z przełknięciem, z przyjęciem. To postanowiłem, że podzielę Pana Jezusa. Przypomniałem sobie, że księża posłał mu.
Tak, na cząsteczkę, nawet na 1/4.
I udzieliłem po prostu fragmentu, a resztę
tak. Tak, a resztę można spożyć w tym momencie. Czyli możemy przedzielić bardzo dobrze. Też tak się robi, że przedziela się komunikat na pół albo nawet na ćwiartkę. Wtedy można udzielić Komunii Świętej tej ćwiartki, a resztę samemu spożyć, żeby nie wracać już z komunią do kościoła. To tak a propos chorych. Nie wiem, czy jeszcze jakieś są może bieżące sprawy.
Albo tak. Mam takie pytanie, bo ksiądz mówi, że nawet na ćwiartkę można podzielić, a można nawet na mniej, bo też miałem właśnie taką sytuację, że osoba chora w ogóle miała problemy i właściwie no, dałem taką drobinkę w ogóle.
Można. Nawet w Rzymie po raz pierwszy widziałem teraz w sklepie tak zwaną pensetę eucharystyczną. Jest taka złota, piękna penseta, gdzieś była na wystawie. Penseta eucharystyczna do właśnie udzielania Komunii Świętej, nawet taką pensetą małą cząstką. Więc no, to niech to będzie taki fragment nadmiarę taki. W każdej cząstce i w okruszku jest Pan Jezus obecny i można przyjąć Komunię Świętą. Tylko przyjmując jakiś okruszek, drobinkę. ale jak zobaczyłem PSD Eucharystii, nigdy nie widziałem. A co to jest? Takie złote z krzyżykiem, ładne, z takimi kamieniami. Bo na tym penseta eucharystyczna. Aha. Można udzielić na nie wiem, są też takie małe łyżeczki, może z wodą trochę też tak podać. Ale to już są takie ekstremalne przypadki. Ja bym tutaj was nie zachęcał do takich eksperymentów. Jeżeli są takie już trudne przykłady, to od razu telefon do proboszcza. Księża, jak ksiądz to widzi, jak to mam rozwiązać, żeby nie było sytuacji trudnych. Ale cieszę się, że i bardzo wam dziękuję za posługę, za poświęcony czas, niedzielę, po mszy świętej, właśnie pójścia do chorych. To jest dla nich wielka radość, a dla kapłanów też jest taka duża ulga, że chociaż sami trudno by było sprostać w niedzielę teraz pójść do chorych, to mają właśnie was, żeby takiej komunii świętej ludzie potrzebujący, świadomi, a tęskniący za Eucharystią, że mogą dzięki waszej służbie przyjmować.
Ja jeszcze chciałem się powrócić na chwilę właśnie do tej sytuacji. Ja miałem taką sytuację, że przychodzę do chorej, która zasadniczo to się budzi, to zasypia. Pytam córki, mówi, nie, przyjmie tylko odrobinkę. No więc przełamałem odrobinkę, udzielam komunii świętej, podajemy trochę wody, żeby popić i ta osoba zaczyna wypluwać. Co robi córka? Zbiera z ust i sama spożywa. Więc powiem szczerze, w sytuacji byłem niekomfortowy.
No, tutaj by trzeba na pewno z księdzem proboszczem, niech on podejmie taką decyzję, czy taka osoba może dalej, czy jest w stanie przyjąć komunię świętą, bo to o to chodzi, bo czasem właśnie może są takie nadużycia już dewocyjne, tak, że ktoś za wszelką cenę, no komunia święta też nie jest jakimś magicznym takim środkiem, jak samo słowo komunia, czyli ma być ta komunikacja, prawda, komunia między mną a Panem Bogiem. Jeżeli tej mentalnej komunikacji nie ma, no to wtedy też to przyjmowanie Komunii Świętej jest pytanie, czy to na siłę mam coś wpychać, prawda? Też chyba nie o to chodzi do końca. To nie jest jakieś takie magiczne, bo to można wtedy zacząć traktować Komunię Świętą magicznie, więc wtedy wystarczy, myślę, naprawdę namaszczenie chorych, już inna forma też sakramentalna. Po prostu, jeżeli jest już takie tutaj zagrożenie trochę profanacją, no to rzeczywiście nie jestem za tym, żeby taką formę odwiedzenia chorych wtedy stosować.
Mam pytanie, jeżeli chodzi o przyjęcie komunii, powiedzmy, to już byłaby na przykład kolejna komunia, no bo w czasie mszy świętej powiedzmy raz, wiadomo, że jeżeli jest obecny na całej mszy świętej, można drugi raz przyjąć, ale w takim przypadku byłoby to powiedzmy trzecie przyjęcie, czy drugie, ale poza mszą świętą. Jak to traktować? Czy jest to kolejna komunia, czy jest to spożycie komunii w ramach tej posługi?
No, przepis jest tutaj jasny, czyli można przyjąć raz w czasie dwukrotnie, drugi raz w czasie mszy świętej, albo na przykład rano bez mszy świętej, a później w czasie mszy świętej. Chodzi o nie o chorego, tylko w ogóle, tak?
Później jak się udziela komunii choremu, powiedzmy, idzie się z posługą, wtedy jest, powiedzmy, że chory nie może przyjąć i wtedy przyjęcie tej trzeciej komunii.
Jeżeli nie ma innej możliwości, prawda, jeżeli zachodzi groźba jakiejś profanacji, to tak, ale to nie może być jakoś tam taki zwyczaj, prawda, jakimś wyjątkiem można to nazwać, taką sytuację. Tylko raczej dwukrotnie można świadomie przyjąć Komunię Świętą. Tak. Jeżeli my przyjmujemy jako szafarze, czy zwyczajni, czy nadzwyczajni, oczywiście też to możemy traktować jako przyjęcie Komunii Świętej. Właśnie w przypadku, że idę do chorej i ta chora nie może przyjąć, wtedy ja przyjmuję. Jest to też Komunia Święta w jakiś sposób, ale też taka sprawa techniczna, żeby nie wracać z komunikantem z powrotem z Najświętszym Sakramentem do zakrystii czy do kościoła, więc wtedy też można przyjąć.
Taki rodzaj purifikacji.
Ja tylko chciałem dodać jedno słowo, że my mówimy o pewnych przypadkach, które się zdarzają, a nie, że to się dzieje cyklicznie.
No właśnie, tak, to są w drodze wyjątku takie, więc nie bójcie się, że one jakoś tam są, no, życie pisze takie scenariusze, sami wiecie, że to czasem trudno zdecydować. Zawsze w pewnym razie zasada jest jedna, no, mamy bronić, jakby największym skarbem jest Najświętszy Sakrament, który został nam powierzony w nasze ręce i wy jesteście za niego odpowiedzialni. Wszystko zrobić, żeby nie dochodziło tutaj do jakiejś profanacji, czy zniszczenia, czy jakiegoś tam właśnie wyplucia i tak dalej.
Ojcze, to mam pytanie, przepraszam, jak jest, wracam z Panem Jezusem w puszce już od chorych do kościoła, bo to nie może Pan Jezus wrócić do puszki, do tabernakulum, czy jest obowiązek konieczny, żeby...
Znaczy, ma Pan kustodię, w sensie nie chodzi Pan z dużą puszką, mówi Pan o małej tam... No, może, jeżeli jest gdzieś tam, znaczy no... Wszystko zależy od okoliczności też. Nie może mi wrócić. Można wrócić z Komunią Świętą, ale... Ale co Pan zrobi, jak Pan wróci, będzie, nie wiem, kościół zamknięty, tabernakulum zamknięte, no to teraz co? Będzie Pan chodził, szukał...
Nie, nie, to jasne, bo jakby pytam, czy to jest...
Nie, reguła, więc to czy... można, oczywiście. Dobrze. To chyba takie bieżące sprawy. Teraz niech ktoś coś powie. Prezes? Czy mają już jakąś pielgrzymkę? Nic nie ma żadnej wiadomości. Czy są jakieś wiadomości o pielgrzymce?
Są niepotwierdzone wiadomości, dlatego ich nie rozsyłam. Ale z tego, co mi się udało znaleźć w internetach, ale nigdzie takiej oficjalnej strony nie znalazłem, pielgrzymka będzie 14 czerwca i będzie chyba w Płocku, ale to nie jest potwierdzona informacja, więc jak tylko będę miał potwierdzenie, to oczywiście do Was to wyślę, no bo wiem, że wszyscy na to czekają, ale wstępnie ten 14 czerwca wydaje się być prawdopodobne, bo zazwyczaj było to gdzieś jakiś taki drugi weekend czerwca, więc wygląda na prawdopodobny termin. Z bliższych spraw to dzwonił do mnie wczoraj ksiądz od świętej Anny, że prosi o pomoc w czasie Drogi Krzyżowej, tak więc będę też rozsyłał tę informację. Proszę, żeby się tam kilku z Was zgłosiło do tej posługi Wielki Piątek do Centralnej Drogi Krzyżowej. Dziękuję za udział we wszystkich uroczystościach. W tym roku było ich trochę więcej, bo był i ingres księdza arcybiskupa i potem było otwarcie drzwi świętych i teraz Świątynia Baczności Bożej i za każdym razem ta ilość taką, którą ksiądz Robert właśnie miał dzisiaj do nas konferencję, ksiądz Robert prosi o taką, a nie inną liczbę właśnie szafarzy, żeby przeszli i pomogli, tak więc jestem też wdzięczny za to, że w tych ostatnich wydarzeniach bardzo chętnie uczestniczycie i można to bez jakichś tam nerwów po prostu zorganizować. Standardowo Wielki Czwartek jesteśmy zaproszeni na mszę krzyżma. Wielki Piątek mamy Drogę Krzyżową Centralną. Potem będziemy mieli pewnie Święto Dziękczynienia. Będziemy mieli właśnie tą pielgrzymkę 14 czerwca. Potem jeszcze złoży ciało pod koniec czerwca. To już będą oddzielne komunikaty. Standardowo będę się do Was zwracał o obecność. Przypominam, że tutaj są już ustawione tace na datki związane z organizacją tego naszego dnia skupienia w Niepokalanowie. Ci, którzy wczoraj przyjechali i nocowali i opłacili wszystko, to tutaj już nic nie muszą dokładać. Ci, którzy przyjechali tylko na dzisiaj ewentualnie albo nie nocowali, no to proszę, żeby za posiłki, za organizację jakoś wrzucili tam wstępnie te kwoty, gdzieś podawałem w komunikacie. 45 zł chyba za obiad, 25 zł śniadanie, kolacja i coś tam za jakąś organizację. Tak więc to są te środki, z których pokrywamy koszty posiłków i organizacji ogólnie, natomiast podczas mszy świętej to, co będziecie składać na palce wedle swojego uznania, no to to już przychodzi dla ojców franciszkanów tutaj na dobro Niepokalanowa i parafii tutaj. No i ostatnia sprawa to listy. Z tymi listami to zawsze trochę problemów, jak to się do tego dopchać. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że one są zawsze takie same, to znaczy są ustawione stronami i parafia jest zawsze na tej samej stronie. Ja to postaram się tak ułożyć, żeby za chwilę, żeby od lewej do prawej strony, od waszej lewej, tak, były te strony w kolejności i dobrze, żebyście tego nie przekładali. Ja zaraz powiem, co, jakie mniej więcej te kanaty są, na których stronach, żeby nie trzeba było specjalnie szukać, tak, żeby podejść mniej więcej do swojej listy i żeby się nie, żeby było łatwiej, tak? Bo ja to specjalnie tak zrobiłem, żeby zawsze było tak samo i żeby było łatwiej. Więc na pierwszej stronie jest dekanat staromiejski i część dekanatu bilańskiego. Potem na drugiej stronie jest dalej dekanat bielański i dekanat jelonkowski. Na trzeciej stronie jest dekanat ochocki i zaczyna się dekanat śródmiejski. Właściwie cały jest. Na czwartej stronie zaczyna się dekanat ursuski i jego końcówka jest na stronie piątej. To jest tylko Matki Bożej Saletyńskiej parafia z dekanat ursuskiego, a potem jest dekanat wolski. Dekanat wolski, parafia Dobrego Pasterza, zaczyna się na stronie szóstej. To jest też świętego Klemensa, świętego Stanisława, świętego Wojciecha i jest dekanat żoliborski. I to są dekanaty warszawskie, tak? Czyli jeżeli warszawskie, to na tych pierwszych z sześciu stronach, a potem zaczynają się dekanaty pozawarszawskie. Tutaj na siódmej stronie jest dekanat błoński, brwinowski. Zaczyna się dekanat grodziski, to jest koło świętej Anny. Na następnej stronie dalej dekanat grodziski, dekanat kampinowski. Na dziewiątej stronie dekanat laseski i zaczyna się dekanat pruszkowski. I dalej on się ciągnie. Tutaj na dziewiątej stronie jest Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie, świętych apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach i Komorów, a dalsza część tego dekanatu pruszkowskiego jest na ostatniej, dziesiątej stronie. I bracia z dekanatu, z rejonu drugiego, mają taką listę, wiecie, dodatkową, gdzie trzeba się też wpisać, tak? Czyli jeżeli ktoś jest z drugiego rejonu uczestniczy, to ja tutaj też jako ostatnią listę gdzieś położę. Proszę się wpisać, żebyśmy potem nie mieli problemów z obecnościami. Wystarczy jeden podpis, tak? Czyli jak się ktoś wczoraj podpisał, to dzisiaj już się nie musi podpisywać. To jest ta sama lista co wczoraj. Jeszcze tak, jeżeli na liście jest adres e-mail, ale go nie wpisujemy, chyba że ktoś chce zmienić adres e-mail. Czyli wpisywanie adresu e-mail przy podpisie nie jest wymagane. On jest tylko po to, żeby ktoś chciał zmienić, no poproszę go wpisać, tylko że poproszę go wpisać tak, żebym ja w stanie był go odczytać. No bo jak nie odczytam. Myślę, że bezpieczniejszą drogą zmiany adresu e-mail to jest po prostu napisanie do mnie wiadomości, żeby zmienić e-mail, bo to i tak ja muszę zmienić listę mailingową i w systemie tej aplikacji naszej też muszę to zmienić, wysłać link aktywacyjny właśnie i tak dalej. Tak więc najlepiej wysłać do mnie maila i wtedy to jakoś tam załatwimy. Jeżeli ktoś ma problem z aplikacją, bo przy zgłoszeniach no jest jeszcze jakaś grupa braci, którzy mówią, a no nie możemy, albo tam mamy jakieś problemy, albo coś takiego różnego się zdarza, no i wysyłają mi maile takie, ja potem stukam wieczorami i wpisuję te wszystkie obecności do systemu, bo i tak potem z systemu przygotowujemy sobie tabelę do przedłużenia, więc i tak wszystko musi tam zostać ostatecznie wprowadzone, tylko że zamiast wy to wprowadzić, to ja to potem siedzę i mówię. Więc jeżeli ktoś ma takie problemy z aplikacją, to proszę się do mnie nawet dzisiaj zgłosić. Spróbujemy to jakoś rozwiązać, tak? No bo to z komórki też się doda do aplikacji wejść i można po prostu też sprawdzić. Jeżeli ktoś, to też dla takich sytuacji, ja wiem, że się to jest trochę niewygodne, że nie da się na nie swój rejon zapisać, tak? Przez aplikację. Czyli wtedy się wysyła te Excele do nas i my to z Adamem wprowadzamy do systemu. Natomiast jak my to już wprowadzimy, to można sobie sprawdzić w systemie. Tak? Czyli nie trzeba, ja na przykład nie mam takiego zwyczaju, żeby wysyłać tych kilkadziesiąt maili i potwierdzać każdemu, że tam wpisałem czy nie wpisałem, bo ja to po prostu przeglądam i wpisuję na bieżąco, staram się. Natomiast ostatecznie, jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy został zapisany i czy tam ten nocleg jest zarezerwowany, czy obiad jest zarezerwowany, to można zajrzeć na swoje konto w systemie. Nawet wtedy z tego drugiego rejonu, jak ktoś jest zapisany, to zobaczy ten swój zapis. Tak? Będzie widział, że jest zapisany, że ma obiad, czy tam kolację, czy tam jakieś tego typu rzeczy. Więc można skorzystać. Zachęcam do korzystania, bo nam po prostu jest troszeczkę łatwiej za Adamem. A z rzeczy, które jeszcze nas czekają, nie wiem, mówił ksiądz Bartosz, że promocja.
No właśnie, promocja.
10 maja nasza wspólnota się powiększy o kolejnych 70 kilku nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, więc może przekroczymy 700 osób, może, nie wiem. Zależy jeszcze, jak ilu się wykruszyło, bo też trochę się wykrusza nas, braci. Tak więc 10, jeszcze nie jest powiedziana godzina, 10 maja w Świątyni Opatrzności Bożej będzie błogosławieństwo nowych nadzwyczajnych szafarzy, tak więc od września czy października spotkania następnego będzie trochę nowych twarzy wśród nas. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję księdzu Bartoszowi.
Można jeszcze?
Tak, zaraz, tak.
Chciałem przypomnieć, że mamy 25-lecie jednego z drugiego, prawda?
Tak, pamiętam. Mamy 25-lecie. W 2000 roku była promocja i mamy w tym roku 25-lecie i będziemy starać się też to zaakcentować. W zeszłym roku też było 30-lecie, tak więc też będziemy to starali się zaakcentować.
W piątek się wybieram do księdza arcybiskupa, tak trochę mu przypomnieć o nowym istnieniu szafarzy. I mam nadzieję, że uda się jakiś termin właśnie taki znaleźć jesienny w katedrze i wtedy byśmy te różne zaległe też dyplomy, które też wtedy już ksiądz arcybiskup wręczył. Więc mam nadzieję, że to się uda, ale ksiądz arcybiskup jest tak zarobiony, że bardzo trudno złapać go w locie.
Nie ma czasu taczek załadować. No dobrze, to chyba wszystko. Księdzu Bartoszowi zacząłem dziękować. 11 lat już z nami jest, tak więc właśnie nie wystarczy. Ale dyplomu nie dostał na 10-lecie.
Jak to mówi pan Jurek, wasza wypukłość.
Poproszę. No, żarty żartami, ale bardzo dziękujemy, bo dba też o tą stronę duchową i wczoraj to takie słowo też było głębokie, myślę, dla nas na tym wieczornym nabożeństwie, które ja zawsze bardzo lubię. Ono jest takie wprowadzające w ten temat dnia skupienia. Tak więc dzięki za to, że właśnie ksiądz jest z nami, że mówi do nas to słowo, że dba o stronę duchową, że to kolejni kapłani przychodzą do nas i się z nami dzielą swoimi tutaj przeżyciami, tak jak dzisiaj ksiądz Robert o przyjaźni mówił. Serdeczne dzięki. To ode mnie wszystko. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, ewentualnie na forum tutaj albo indywidualnie, to zapraszam. Rozkładam listę. Proszę o podpis, żeby nie zapomnieć.
Mamy czas na kawę, integrację, tak, żeby teraz na modlitwę. Zachęcam do rano poszedłem, bo ktoś narzekał, że o 8 dopiero jutrznia, a już można było być o 7 w kaplicy na adoracji, więc też chcę się pomodlić Matki Bożej na kaplicy adoracji, to też można. widzimy się o 12 na przyświetle w kaplicy, w której był sanatorium.